Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a ze mną pan Paweł Górny, psycholog i psychoterapeuta. Dzień dobry, panie Pawle.
Dzień dobry.
Przed nami książka, która, no myślę sobie, jest bardzo aktualna i bardzo potrzebna. Niewolnicy dopaminy, jak odnaleźć równowagę w epoce obfitości. Anna Lempke to jest psychiatra amerykańska, psychoterapeutka. Na podstawie własnych doświadczeń i też wiedzy naukowej postanowiła opowiedzieć nam o tym, jak ważna jest dopamina, jak bardzo jesteśmy od tej dopaminy uzależnieni i jak współczesny świat obfitości niestety na to wpływa.
Zgadzam się z tą teorią. Zgadzam się, że my jesteśmy jak takie kaktusy w lesie deszczowym i że mamy tej dopaminy strasznie dużo i żyjemy w czasach obfitości i to potrafi być niebezpieczne.
No właśnie, zwrócił pan uwagę na tę metaforę, którą posługuje się autorka tej książki. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że współczesne czasy sprzyjają uzależnieniom? Że może 100 czy 200 lat temu jeszcze tak nie było?
Myślę, że tak. Myślę, że 100 lat temu to były takie warunki, które dzisiaj spotykamy w skansenach. I człowiek musiał się mocno namęczyć, żeby się najeść, żeby mieć jakiś swój dobrobyt. A w dzisiejszych czasach to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Ale ciekawe jest to, co mówi autorka, że to nie tylko jedzenie, czy nawet narkotyki, czy alkohol są uzależniające, ale opowiada o social mediach, albo nawet o uzależnieniu od akceptacji swoich pacjentów, albo o przykładzie pana, który dawał recenzję na Goodreads, czyli na takim portalu, gdzie się ocenia literaturę i bardzo mu zależało na tym, żeby ludzie lajkowali jego recenzje i to też może dawać dopaminę, więc tutaj autorka zwraca uwagę, jakie to potrafi być subtelne, jak możemy tego nie zauważyć. Tak z własnego doświadczenia też wiem, że pracoholizm jest takim uzależnieniem, który jest bardzo akceptowany społecznie, no bo oczywiście wszyscy uważają, że jesteśmy odpowiedzialni, kiedy pracujemy i nie zauważa się tego, że to też może być uzależniające.
Zatrzymajmy się na chwilę przy roli dopaminy w układzie nagrody. Ta dopamina nam jest niezbędna. Można by powiedzieć, że wiele rzeczy zależy od dopaminy. Oczywiście to jest skrót i uproszczenie, ale faktycznie dopamina odgrywa bardzo dużą rolę w naszym życiu, czy właściwie w naszym mózgu. Ten ośrodek nagrody, za który odpowiedzialna jest dopamina.
Tak, i tutaj zgodzę się znowu z autorką, że dopamina tak naprawdę pomaga nam przetrwać, bo ona jest nagrodą w mózgu za to, że coś znaleźliśmy, że coś osiągnęliśmy. I to potrafi bardzo pomagać w życiu, bo dążymy do rzeczy, które są dla nas ważne, ale zbyt dużo tej dopaminy powoduje, że możemy popaść w problemy. Przede wszystkim czuć taką pustkę wewnętrzną, a czasem wręcz ból psychiczny. I tutaj bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, że ten układ nagrody jednocześnie jest powiązany z bólem.
Właśnie to jest dość ciekawa koncepcja, to nie nowa rzecz. Pewnie wskutek wieloletnich badań nad chemią mózgu do takich wniosków doszli naukowcy, że ból jest bardzo blisko nagrody, tak? Bardzo blisko radości, właśnie przyjemności, może to jest najbardziej właściwe słowo. Jak to działa i też, jak pisze autorka, powołując się na liczne badania, najlepsza jest równowaga. Ona opisuje to jak taką huśtawkę. I jeżeli tej dopaminy jest za dużo, to takim naturalnym mechanizmem jest ściągnięcie tej huśtawki do poziomu równowagi, tak? I odwrotnie.
Tak, no tutaj działa zasada kontrastu. To znaczy, gdybyśmy byli przez cały czas na wakacjach, to te wakacje po iluś latach prawdopodobnie przestałyby nam sprawiać przyjemność i paradoksalnie chcielibyśmy troszeczkę popracować, żeby mieć kontrast do tych wakacji, tak? I tutaj autorka właśnie mówi o tym, że zbyt dużo dopaminy, zbyt dużo przyjemności, którą my jesteśmy zalewani, powoduje to, że my przestajemy tą przyjemność doceniać i ona przestaje być wartościowa. I to już jest znane we wszystkich tradycjach, bo nawet w buddyzmie jest opisane takie buddyjskie niebo, w której są deities, czyli takie boginie, które nudzą się jak mopsy, bo zapomniały o tym, że kiedyś były śmiertelnikami i że kiedyś doświadczały cierpienia. Więc ta ciągła przyjemność, ciągła dopamina, można powiedzieć, Nie wiem, czy deities przeżywają dopaminę, ale ciągła przyjemność jest niewskazana. Warto mieć momenty w życiu, kiedy nawet doświadcza się właśnie bólu, ale ten ból się akceptuje i jest on jakimś kontrastem do tej przyjemności.
No właśnie, tutaj nawet autorka pisze o cierpieniu, ale chyba jednak mam taką nadzieję, że życie nie sprowadza się do tego, że po nagrodzie, czyli po przyjemności musi nastąpić cierpienie, bo to chyba nie o to chodzi, to nie o tak dużą amplitudę w tym wypadku chodzi.
Tak, myślę, że chodzi o to, żeby nauczyć się być uważnym na to, czego doświadczamy i nie starać się tego bólu czy cierpienia zagłuszać właśnie tą dopaminą, bo być może o to w tym wszystkim chodzi, że my musimy brać życie trochę takie, jakie jest, z jego jasnymi i ciemnymi stronami i starać się też czerpać z tych momentów, które są trudne, a nie tylko nastawiać się na te łatwe, takie dopaminowe przyjemności.
Wrócę do tytułu, jeszcze raz odwołam się, niewolnicy dopaminy. Jak należy to rozumieć? Dlaczego ta dopamina nas zniewala? Na czym ten mechanizm polega?
Myślę, że ten tytuł jest słuszny, bo z mojego doświadczenia praktycznego wynika, że dopamina jest naprawdę bardzo silną substancją w mózgu i akurat znowu zgodzę się z autorką, że odstawienie dopaminy musi być radykalne. Kiedyś na świecie była taka teoria używania kontrolowanego, na przykład picia kontrolowanego czy kontrolowanego brania narkotyków. No, tłumaczono to tym, że niektórym ludziom pomyślenie sobie o tym, że do końca życia będę abstynentem, stanowi zbyt duży problem, że z tego powodu mogliby nie chcieć podjąć się terapii, bo by zrezygnowali na początku. Ale moje doświadczenie mówi, że to rzadko się sprawdza, że ludzie, którzy próbują pić czy używać substancji, czy wracać do swoich behawioralnych uzależnień w taki kontrolowany sposób, najczęściej mają jednak nawroty. I że dobre jest takie radykalne odstawienie.
Tak, to jest jedna z rad, natomiast autorka podaje tutaj kilka bardzo ciekawych przykładów. Szczególnie zainteresował mnie przykład człowieka, który poszedł na studia, który był uzależniony od marihuany i który właśnie próbował odstawić narkotyk stopniowo, skokami. Mhm. Tak? Zapalę trawkę, ja teraz cytuję, kiedy zdam wszystkie egzaminy. Mhm. A potem wrócił do tej trawki, nie był w stanie się opanować, więc znowu wymyślił sobie jakąś perspektywę. Poczekam z odpaleniem pierwszego jointa, kiedy rozpocznę studia doktoranckie. Tak? I tak można by mnożyć te wszystkie drabinki, szczeble drabinki, po której Mahomet sobie tam stąpał. Natomiast finalnie zrozumiał, że to nie jest dla niego droga. Tak? Że właśnie to radykalne odstawienie, bez robienia sobie tej perspektywy, bo można było odnieść wrażenie, że życie bohatera, jednego z bohaterów tej książki, polegało na czekaniu na tą nagrodę.
Tak, i myślę, że tutaj autorka traktuje uzależnienie szeroko. To znaczy nie każde zachowanie związane z dopaminą jest uzależnieniem, ale może być na przykład tak zwanym piciem szkodliwym czy używaniem szkodliwym, czyli jeżeli podejrzewamy, że na przykład nasze korzystanie z mediów społecznościowych jest problemem w naszym życiu. I tutaj autorka mówi o tym takim pozytywnym wstydzie społecznym, że na przykład zaniedbujemy rodzinę, zaniedbujemy przyjaciół i oddajemy się tylko tej jednej czynności, to proponuję taki challenge, żeby zrobić sobie 30 dni bez tych mediów społecznościowych i zobaczyć, jak to na nas zadziała, czy to w ogóle jest możliwe i jak się z tym będziemy czuli. Niektórzy moi pacjenci opowiadali o 2 latach, że trzeźwieje się tak naprawdę po 2 latach i wtedy dopiero się odczuwa takie prawdziwe efekty takiego czystego umysłu.
Zresztą tak jak słusznie pisze autorka, zniszczenia w mózgu są bardzo duże po alkoholu czy po używkach, narkotykach, natomiast ta neuroplastyczność pozwala wyżłobić nowe ścieżki, które nam kompensują te zniszczone, te blizny, jak ona to określa, które powstają wskutek właśnie zniszczeń spowodowanych przez używki. Z czasem potrzebujemy tej dopaminy coraz więcej. Pisze autorka, dlatego jesteśmy właśnie niewolnikami, że współczesny świat nami dostarcza po prostu na wyciągnięcie ręki. Można bardzo prosto odwołać się choćby do zakupoholizmu. Myślę, że to jest dość powszechne zjawisko, powszechne uzależnienie, kiedy kupno nowej sukienki, nowych spodni, czegokolwiek powoduje ten wyrzut dopaminy, tylko że to trwa bardzo krótko i chcemy kolejnych butów, tak? Kolejnej rzeczy.
Tak, podobnie wygląda na przykład uzależnienie od sportu, kiedy biegacze uzależniają się od takiego dopaminowego haju, kiedy biegają. Kiedy po przebiegnięciu iluś tam kilometrów, w zależności od sprawności tego biegacza, to są różne dystanse, czują taką euforię, to żeby poczuć ją następnym razem, muszą przebiec już większy dystans, bo organizm się przyzwyczaja i muszą mieć coraz więcej, coraz więcej. Niektórzy twierdzą, że to jest przyczyna, dla której rekordy świata są cały czas bite, no bo wszyscy się uzależniają od dopaminy i chcą mieć więcej.
Wracając do tych zakupów, no bo w przypadku biegania nie mamy portali internetowych, które nam podsyłają różne sposoby biegania. Biegnij na przykład po przekątnej, biegnij raz do przodu, raz do tyłu. A w przypadku mody, no bez przerwy mamy przypływ jakichś nowych bodźców. To jest niekończąca się przyjemność, która jest nam dostarczana i w naszym mózgu pojawia się coś takiego. No chcę to mieć, muszę to mieć, jest to proste, wystarczy usiąść na kanapie, w fotelu, poklikać parę razy i specjalnie nie wysilać się, to do nas przyjedzie w krótkim czasie, tak?
Tak, i tutaj jako remedium autorka proponuje uważność. Czyli jeżeli mam na przykład ulubiony ciuch, bo zazwyczaj jest tak, że kupuję mnóstwo ubrań, a i tak chodzę w jednym ulubionym swetrze i jednej ulubionej bluzie, to żeby być uważnym, żeby praktykować takie bycie tu i teraz, skupić się na tym materiale, skupić się, dlaczego go lubię i starać się żyć uważnie, a nie właśnie rozpraszać tą swoją dopaminę na wiele różnych rzeczy i tak naprawdę nie mieć później z tego przyjemności.
Czytałem kiedyś książkę Slow Fashion, w której autorka zachęcała do tego, żeby uważnie właśnie przyjrzeć się naszej szafie i temu, co mamy, dlaczego tyle kupujemy. I opowiadała o dziewczynie, która przyjechała na konferencję i codziennie miała czarny golf. Wszystkie panie, wszystkie osoby, które przyjechały, codziennie zmieniały ten outfit, tak? Ona przychodziła w tym czarnym golfie i na końcu przyszła w białym. Mhm. I tak naprawdę, kto został zapamiętany? Ta kobieta, ta dziewczyna, która odważyła się, oczywiście to był zestaw golfów, to były czyste rzeczy. Nie tak, że ona chodziła w jednym brudnym już swetrze. Natomiast, no, ona jedyna została zapamiętana, tak? Nie pamiętało się tych wszystkich ciekawych kreacji, tylko właśnie dziewczynę w czarnym i białym golfie.
Cudowne. No, inną taką techniką, która jeszcze przyszła mi do głowy, to jest technika, którą wymyślił mój pacjent. I on po prostu zapisywał sobie swoje potencjalne zakupy na kartce, czy też w pliku komputerowym i czekał z tym przez tydzień. Czyli nie klikał natychmiast w tych portalach internetowych to, co chciał kupić, tylko miał po prostu tydzień odczekać i po tygodniu okazywało się, że 99% z tych rzeczy, tych linków zapisanych absolutnie mu do niczego nie były potrzebne, a na temat dużej części zastanawiał się, jak mógł w ogóle wymyślić to, że mógł chcieć coś takiego kupić. No i niewielki procent rzeczywiście kupował.
Tutaj sprawa wydaje się bardzo prosta. Wystarczy wypisać się z różnych aplikacji i portali internetowych, tylko z jakiegoś powodu nie potrafimy tego zrobić.
Tak, bo ta dopamina jest takim naszym przyjacielem. W sensie my lubimy się samoukajać, lubimy się dobrze czuć i kiedy przeżywamy jakieś stresy, trudności, kiedy ten nasz życiowy dyskomfort nas dopada, to chociażby właśnie ten zakupoholizm jest takim naszym, w cudzysłowie, przyjacielem, który nam bardzo pomaga. Ale jeżeli chodzi o dopaminę, to są różne ścieżki dopaminergiczne i jest coś takiego jak krótka ścieżka i długa ścieżka. Ta krótka ścieżka właśnie jest na temat tych szybkich gratyfikacji, takiego, powiedzmy, bezmyślnego, szybkiego działania, byleby tylko mieć tą przyjemność. A długa ścieżka oznacza, że my tak naprawdę możemy się nauczyć osiągać przyjemność z zaplanowanych działań, takich strategicznie przemyślanych, które dają nam mimo wszystko znacznie większe korzyści i możemy się wytrenować do tego, żeby właśnie działać w ten sposób.
Nie jest to pewnie proste, ale tak jak ćwiczenie na siłowni mięśni, tak ćwiczenie odraczania gratyfikacji, tak, i tej długiej ścieżki też jest możliwe. Za chwilę będziemy rozmawiać nieco więcej o tym, dlaczego ten skok dopaminowy może powodować cierpienie, wyrzuty sumienia i tak naprawdę ból. I to jest błędne koło i też o takiej radykalnej szczerości, do której zachęca autorka, szczerości samej czy samego ze sobą, że to jest bardzo ważne, żeby osiągnąć tą homeostazę, tak, dopaminową. Możemy chyba użyć takiego określenia też, no, tak, o której pisze autorka, czyli ta wyprostowana huśtawka, gdzie poziom bólu, cierpienia i przyjemności jest na tym samym poziomie. Wtedy człowiek tak naprawdę czuje się, czy powinien czuć się najlepiej.
Tak, tak.
Wracamy do rozmowy już za chwilę. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj pan Paweł Górny, psychoterapeuta i psycholog. Rozmawiamy o niezwykle ciekawej książce, bardzo aktualnej, Niewolnicy dopaminy, jak odnaleźć równowagę w epoce obfitości.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Pan Paweł Górny, psycholog i psychoterapeuta, dzisiaj ze mną w studiu. Rozmawiamy o trudnych czasach dla nas wszystkich, o czasach obfitości. Oczywiście nie w każdym zakątku świata tak jest, ale generalnie cierpimy, może to nie jest właściwe słowo, na nadmiar, chociaż to jest, wydawać by się mogło, trochę sprzeczne, ale tak w rzeczywistości jest, że ten nadmiar, ta natychmiastowość bodźców wcale nie jest dla nas dobra. O czym przekonuje też autorka książki, Anna Lempke, psychiatrka amerykańska, autorka książki Niewolnicy dopaminy.
Równowaga wewnętrzna i uważność jest znacznie lepszą strategią niż przeżywanie zbyt dużej przyjemności albo z drugiej strony zbyt mocna koncentracja na cierpieniu.
To prawda. Autorka mówi też o tym, że utrata sensu i pustka w świecie właśnie przesyconym przyjemnością powoduje, że my dążymy stale do tej nagrody. Tak? Że ta dopamina, ten wyrzut dopaminy to jest nasz taki pseudoratownik.
Tak, myślę, że to jest bardzo ważna rzecz w życiu, żeby znaleźć sobie sens życia. I każdy człowiek buduje ten sens życia na swój własny sposób. No tutaj autorka często w tej książce odwołuje się do programu 12 kroków, który zresztą sama przechodziła, i opisuje ten program jako program duchowy też, czyli no tam był ten element poszukiwania sensu życia i ona do tego później bardzo mocno się też odnosi.
Tak, wróćmy do tej równowagi dopaminowej i do tego, w jaki sposób możemy zacząć samoleczenie, bo to jest możliwe. Do tej książki dołączona jest zresztą druga książka, to już jest taki praktyczny poradnik. Już nieco na ten temat powiedzieliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, że właściwie taka radykalna zmiana to jest chyba najlepsza droga, aczkolwiek ja się cały czas zastanawiam, czy ta droga jednak jest dla wybranych osób, że może są ludzie, którzy potrzebują małych kroków. Pan z doświadczenia gabinetu mówi, że to radykalne odcięcie przynosi lepsze efekty.
Tak, myślę, że na pewno nie można generalizować i myślę, że każdy człowiek jest inny i każdy potrzebuje innego sposobu radzenia sobie ze swoimi problemami. Tak jak już wcześniej wspomniałem, tutaj autorka bardzo szeroko traktuje to uzależnienie. Myślę, że to radykalne odcinanie dotyczy przede wszystkim osób uzależnionych. I tutaj mimo wszystko bardzo bym rekomendował jednak terapię uzależnień. Natomiast w takim wypadku, kiedy widzimy, że coś jest dla nas problemem, jeżeli tej dopaminy jest za dużo, jeżeli używamy, nie wiem, mediów społecznościowych czy jakichś innych rzeczy, które dają nam tą dopaminę w sposób taki szkodliwy dla nas z jakiegoś powodu, to być może, jeżeli nie jesteśmy jeszcze na etapie uzależnienia, to ta metoda małych kroków mogłaby się też dla nas sprawdzić, albo przynajmniej ograniczenie tego, no bo żyjemy w takim świecie, gdzie tak naprawdę bardzo trudno jest ograniczyć korzystanie z niektórych rzeczy. No nie możemy odstawić komputera, smartfona, tak? No bo często jest też tak, że po prostu to dotyczy naszej pracy.
Znaczy możemy, ale wtedy musimy poszukać innego źródła zarobku, innej pracy, tak? Która tak, nie wiąże się z technologią. Jest to bardzo trudne, ale...
Tak, także kiedy tak popularnie mówi się tym skrótem myślowym, że jesteśmy uzależnieni od komputera czy od internetu, to tak naprawdę jesteśmy uzależnieni od konkretnych rzeczy, od pornografii, od social mediów, od gier komputerowych, a nie od samego urządzenia bądź od internetu jako takiego.
Autorka też zwraca uwagę, że to uzależnienie może wynikać z po prostu z postępu, który jest na świecie. Mamy coraz więcej wolnego czasu, coraz więcej maszyn, robotów, czy jakichś właśnie urządzeń dla nas, czy za nas pracuje i powstaje zwyczajna nuda, tak? My nie wiemy do końca, co z tym czasem zrobić. Oczywiście nie mówimy o osobach, które są uzależnione od pracy, bo to też jest problem, o którym pan wspominał.
Tak, myślę, że ta nasza rewolucja przemysłowa i technologiczna doprowadziła do tego, że my nie do końca żyjemy w naturalny sposób. To znaczy mamy relatywnie mało aktywności fizycznej. Kiedyś ludzie bardzo dużo chodzili przede wszystkim. Naszą naturalną pozycją było chodzenie. A dzisiaj my więcej siedzimy. No i rzeczywiście kiedyś mieliśmy znacznie więcej wyzwań przed sobą, a dzisiaj mamy dosyć dużą łatwość w zdobywaniu zasobów.
Lempke mówi o takiej przymusowej nadkonsumpcji, od której jesteśmy uzależnieni. No bo co robić, kiedy właściwie mamy wolny czas, nie potrafimy go jakoś zagospodarować do końca. No to siadamy, klikamy, kupujemy, gramy.
Tak, ja też kiedyś byłem zaskoczony tym, kiedy przyjrzałem się mojemu życiu i zadałem sobie pytanie, ile tak naprawdę czasu spędzam nudząc się. Czyli no, pierwsza moja odpowiedź była taka, okej, chodzę na spacery z psem, ale później od razu przyszło, że albo słucham wtedy audiobooków, albo myślę o pracy na przykład, tak? A takich momentów, kiedy rzeczywiście robię coś dla siebie i się nudzę, było bardzo niewiele. Wtedy bym powiedział, że to był jakiś promil mojego czasu. No, dzisiaj już trochę nad tym popracowałem i tego jest więcej. No ale tu znowu wracamy do uważności i do tego, co proponuje autorka, żeby nadać swojemu życiu sens, żeby się sobą zaopiekować i żeby znajdować jakieś inne rzeczy niż tylko przyjemność.
Zatrzymajmy się na moment przy nudzie. Nuda bardzo często nas uwiera, tak? My nie potrafimy sobie z nudą poradzić, bo w momencie, kiedy się nudzimy, przychodzą różne myśli do głowy, tak? I wtedy ta dopamina jest nam szczególnie potrzebna, bo te myśli mogą być niewygodne, uwierające, trudne do wytrzymania.
I tutaj to jest to, co też Jung nazywał cieniem, czyli taką częścią naszej osobowości, z którą my się nie chcemy konfrontować. Kiedy się nudzimy, to możemy natrafić na takie części, których się wstydzimy, które nas uwierają, z którymi nie chcemy się pogodzić. I doświadczanie tego, obserwowanie tego może być bardzo trudnym doświadczeniem. I zazwyczaj ludzie wolą tego unikać i wtedy właśnie idą w jakieś takie zachowania samoukajania się.
Na przykład po przyjściu z pracy, kiedy są w domu sami, włączają radio, telewizję, musi coś grać, musi coś gadać, tak?
Tak, albo otwierają lodówkę nie dlatego, że są głodni, tylko dlatego, że są puści. Albo właśnie włączają komputer, czy biorą sobie jakąś substancję, której będą używać.
Przewrotnie zadam pytanie, czy jest w tym coś złego, że my sobie tak kompensujemy te różne nasze smuteczki, nudę czy cierpienie, powiedzmy w nieszkodliwy sposób, no przeglądaniem choćby portali internetowych. Czym to może skutkować?
Przede wszystkim to może skutkować utraconym czasem. To jest zawsze pytanie o alternatywę. Gdybym miał poczucie głębokiego sensu życia, miał jakieś swoje zainteresowania, coś, co mnie pasjonuje, to prawdopodobnie poświęciłbym ten czas na realizowanie tych zainteresowań i mógłbym się wtedy czuć zrealizowany, zaspokojony i szczęśliwy. A to scrollowanie czy korzystanie właśnie z mediów w ten sposób może prowadzić do takiej chwilowej przyjemności. To jest właśnie o tym, że gdyby to rzeczywiście pomagało, gdyby to przynosiło szczęście, to dlaczego musimy robić to codziennie przez wiele godzin, cały czas powtarzać to w kółko?
Jeżeli chodzi o sens życia, to też powiedziałabym, że jest mocno wyśrubowany przez media społecznościowe i przez współczesny świat, dlatego że mamy często bez generalizowania w głowie takie poczucie, że sensem życia jest coś spektakularnego. Tymczasem, jak twierdzi część filozofów, sensem życia jest samo życie. Tak? To, że wstajesz rano, możesz zaparzyć kawę, herbatę, popatrzeć przez okno. No jest to trudne do wyobrażenia. Cóż to za życie, tak?
Tak, i myślę, że to zostało też jakoś wykrzywione ostatnio przez takie traktowanie sensu życia przez pryzmat dopaminy właśnie, że żeby być traktowany jako osoba spełniona, zrealizowana, no to z rana muszę zrobić jogging, później usiąść w lotosie i pomedytować, zjeść z rana jakieś dietetyczne śniadania albo nie jeść, bo jestem na poście przerywanym. Później pójść do pracy i być ultra efektywny.
No jeszcze w social mediach opublikować kilka postów i zdjęć, żeby świat nie zapomniał.
Tak, i po pracy, nie wiem, spotkać się z przyjaciółmi i pójść na, nie wiem, koncert albo cokolwiek i najlepiej właśnie też opublikować jakąś relację. A myślę, że nie zawsze na tym polega sens życia.
No tak, na zakończenie jeszcze rzecz, do której musimy nawiązać. Wspominaliśmy też, że będziemy o tym mówić. Autorka zachęca do takiej radykalnej uczciwości. Jak to rozumieć?
Tak, przy uzależnieniu my bardzo często sami siebie okłamujemy znacznie bardziej niż innych ludzi. I myślę, że w tych mechanizmach związanych z dopaminą jest podobnie, że my się sami oszukujemy, że kiedy naciskam ten klawisz tak na klawiaturze, to moje impulsywne dziecko bardzo się cieszy, a moja zdrowa, dorosła część patrzy w inną stronę i udaje, że nie widzi tego, co chce zrobić to impulsywne dziecko. Więc tutaj no, warto jest siebie samego troszeczkę skontrolować i warto jest być dla siebie takim troskliwym rodzicem, który jednak sam sobie stawia też granice, bo w terapii schematów jest taka część, którą nazywamy szczęśliwym dzieckiem. I kiedyś moja superwizorka zadała mi takie pytanie, jakie potrzeby ma szczęśliwe dziecko? I ja na początku byłem trochę zdezorientowany, ale później przyszło do mnie, że no granice. Że jeżeli ja mam na przykład do pracy na 8 rano i oglądam sobie wieczorem odcinek mojego ulubionego serialu, czy słucham mojej ulubionej audycji w radio, tak, to jeżeli oglądam to, czy słucham przez godzinę, to jest okej, ale jeżeli słucham tego przez 8 godzin i robi się 4 w nocy, a ja wstanę i będę nieprzytomny, to już jest właśnie impulsywne dziecko, a nie szczęśliwe dziecko. Czyli szczęśliwe dziecko potrzebuje granic, no i my też potrzebujemy granic.
No właśnie, jak te granice sobie postawić, jak się tego nauczyć, a są sposoby, bo kiedy siedzimy na przykład przy komputerze i klikamy, ja już będę się trzymać tych zakupów, to mózg tak sprytnie nas oszukuje i tłumaczy nam, czy my sobie tłumaczymy, ale to jeszcze ostatnia para, bo tak bardzo mi się przyda, bo to jest kompletnie niezbędne, tak? I wykonujemy, tak jak pan mówi, że to dziecko takie mówi, ja chcę, a dorosły gdzieś tam z tyłu, który jest zagłuszany, ale po co ci? Za chwilę kupisz kolejne.
Myślę, że sprawdza się to, co pani mówiła wcześniej, żeby się wylogować z tych wszystkich serwisów i żeby sprawić, żeby to nie było tylko jedno kliknięcie. Bo jeżeli będziemy musieli przejść jakąś tam procedurę, nie wiem, wpisać hasło, zaczekać chwilę, to jest właśnie tak jak z dzieckiem, że negocjujemy. Negocjujemy sami ze sobą i impulsywność polega na tym, że my nie możemy odraczać przyjemności. I możemy się uczyć odraczać przyjemność, możemy negocjować sami ze sobą, że okej, a co by się stało, gdybym kupił to jutro? Tak? Czy to zagraża bezpieczeństwu narodowemu, że paczka przyjdzie do mnie za 3 dni, a nie za 2?
A może wcale nie przyjdzie, może nauczyć się też praktykować właśnie taką wstrzemięźliwość, do której zachęca autorka i pewnie nie ona pierwsza i nie ostatnia.
Tak, i myślę, że paradoksalnie z tego też możemy mieć przyjemność, z tego powstrzymywania się i z takiej wewnętrznej dyscypliny też można mieć
ascezy, tak? Tak. Popatrzcie, jaki ja jestem, jak potrafię, tak?
Tak.
Chyba wszystko zależy od tego, czy jesteśmy, tak jak mówi autorka, absolutnie, bezgranicznie szczerzy ze sobą.
I ta absolutna szczerość jest czymś, co uwalnia. Był taki mit o Odyseuszu.
Przytoczony w tej książce.
Tak, który płynął sobie statkiem i żeby uratować załogę przed syrenami, zatkał im uszy woskiem. Ale pytanie jest, dlaczego sam ich sobie nie zatkał? No i odpowiedź jest właśnie taka, że żeby pokonać te syreny, on musiał usłyszeć ich śpiew, a później komuś o tym opowiedzieć. I metaforyczne znaczenie jest takie, że my opowiadamy innym o swoim doświadczeniu, czasami też o swoim uzależnieniu i to nas uwalnia. To jest też jednym z elementów między innymi właśnie programu 12 kroków. Ja ostatnio pracowałem z cieniem, miałem takie warsztaty pracy z cieniem i malowaliśmy maski. I z przodu tej maski mieliśmy swoją personę, czyli to, co pokazujemy światu, to jacy chcemy być widziani i to, na co pozwalamy innym ludziom, żeby zobaczyli. A w środku tej maski zaznaczaliśmy takie rzeczy, których się wstydzimy, których nie chcemy, które są dla nas trudne. I ja swoją maskę opublikowałem na Facebooku. Przez pierwsze 3 sekundy wydawało mi się, że to jest fantastyczny pomysł, a później przyszedł lęk, co pomyślą moi pacjenci, co pomyślą moi bliscy. Ale okazało się, co ciekawe, że właśnie najwięcej lajków było na tej masce cienia, a nie na tej masce, którą pokazuję wszystkim.
Pytanie, dlaczego pan to zrobił? Czy chodziło o te lajki, czy jednak chodziło o to doświadczenie?
Mam nadzieję, że o to doświadczenie.
Bardzo dziękuję. Paweł Górny, psycholog, psychoterapeuta, był dzisiaj naszym gościem. Przypominam, że rozmawialiśmy o tej dopaminie, która jest nam niezbędna, ale też, która może namieszać mocno w naszym życiu. Musimy być bardzo uważni. A to wszystko w oparciu o naprawdę bardzo dobrą książkę Niewolnicy dopaminy, jak odnaleźć równowagę w epoce obfitości. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
Julia Baranowska nam program zrealizowała. Iwona Damska, dobrej niedzieli życzymy. Do usłyszenia.
Strefa komfortu.